Dzień dobry, Tomasz Lesiszadek, Studiów Wschodnich. 12 marca 1999 roku, czyli równo 25 lat temu, Polska weszła do NATO. Dziś chcemy opowiedzieć o tym procesie trochę od kulis, a mamy do tego znakomitego gościa, członka zespołu, który negocjował akcesję Polski do NATO i jednego z pierwszych polskich urzędników właśnie w Sojuszu Północnoatlantyckim, a dziś analityka Ośrodka Studiów Wschodnich, pana Roberta Pszczela.
Dzień dobry, dziękuję pięknie za zaproszenie i takie no, przyjemne, ciekawe różne słowa, miłe na mój temat, które trochę rzeczywiście od razu już rozbudziły we mnie potok wspomnień.
No właśnie, więc tym potokiem wspomnień będziemy podążać, ale chciałem, zanim przejdziemy do takiej już rozmowy o tym, jak wyglądały same negocjacje, jak wyglądał w ogóle ten proces, chciałem zapytać o ten początek lat 90. i o to, czy były w ogóle jakieś alternatywy dla członkostwa Polski w NATO. Bo dzisiaj dla nas to jest oczywiste, że Polska jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale czy wtedy w latach 90. dla wszystkich to było oczywiste, że to jest ta jedna droga i innych dróg nie ma?
No, umiejscowmy to w takim konkretnym przedziale czasowym, czyli mówimy o początku lat 90. i nie możemy... Znaczy możemy, no, ale nie byłoby to wskazane, jak gdyby rozmawiać na ten temat w sposób, nazwijmy to, ahistoryczny. To znaczy, była taka sytuacja, jaka była. I teraz, jeśli mówimy dosłownie, no powiedzmy, rok od 89, pierwsze w dużym stopniu, czy częściowo wolne wybory w Polsce, wielkie zmiany, reformy, pierwszy niekomunistyczny rząd w ogóle w naszym regionie i tak dalej. I tak dojedźmy, powiedzmy, do gdzieś, nie wiem, połowy 93 roku. To powiedzmy sobie szczerze, że sytuacja na początku była no, więcej niż skomplikowana. No przypomnijmy podstawowe fakty. No, zajęło parę lat, zanim rozwiązaliśmy, nie tylko, prawda, tak zwane RWPG, czyli tą instytucję, która tam, prawda, łączyła gospodarczo Polskę z innymi krajami tak zwanego bloku, no ale zajęło też parę lat, zanim rozwiązano w ogóle Układ Warszawski.
I kiedy pozbyliśmy się z terenu polskich żołnierzy.
I jeszcze bardziej rosyjskich. Konkretnie, kiedy pozbyliśmy mniej więcej w tym czasie, jak nasi już zachodni sąsiedzi, prawda, wtedy członek NATO, który zajmował się przede wszystkim zjednoczeniem, czyli Niemcy. I to jest bardzo istotne, dlatego że wydaje mi się, to jest zawsze trudne do oceny, no bo trudno wejść, jak to się mówi, w głowę i były badania opinii publicznej, one jednoznacznie potwierdzały, że Polacy oczywiście identyfikują się i Polki ze strukturami zachodnimi, nasze inklinacje, nasza historia, nasze, nie wiem, może DNA, jak gdyby było jednoznacznie związane z takimi opcjami. Ta opcja, której musieliśmy żyć, była nam po prostu narzucona. To są fakty, to nie są nawet jakieś domysły. Więc wydaje mi się, zaryzykuję stwierdzenie, że jak gdyby instynktownie, nieważne czy to był premier, prezydent, urzędnik wojskowy, czy po prostu zwykły obywatel czy obywatelka, no myślę, że naprawdę w tym kierunku chcieliśmy podążać. Natomiast oczywiście te realia, o których wspomnieliśmy, warunkowały określone zachowanie, dlatego że po prostu pewne rzeczy nie były możliwe. Sytuacja była też, przypomnijmy, bardzo jakby zmienna i trudna do przewidzenia, no bo w tak zwanym międzyczasie doszło też do rozpadu, rozłożenia się samo, że tak powiem, na łopatki Związku Radzieckiego, również ze wszystkimi konsekwencjami. Pojawiły się przecież państwa, które kiedyś zabrano im niepodległość, tak jak, prawda, państwa bałtyckie. Państwa wybiły się na niepodległość, Białoruś, Ukraina. To były już no, tektoniczne zmiany. Tak? Może nie jest to przypadek, oczywiście to jest, powiedzmy wprost, jest to bzdura, ale to pokazuje, jaka to była trauma dla osób, które były związane z ówczesnym systemem sowieckim, czyli dzisiejszy prezydent Rosji, Putin, który powiedział, że rozpad Związku Radzieckiego to była największa katastrofa geopolityczna, na pewno dla tych ludzi. I o tym trzeba pamiętać i trzeba też pamiętać o tym, i to jest prawda historyczna, iż to nie jest tak, że od samego początku my spokojnie, metodycznie, z godnością, ale konsekwentnie dążyliśmy do tego celu, nawet jeśli na początku go wręcz, powiedzmy uczciwie, nie mogliśmy wyrażać. Tak?
Ale trzeba było tą metodą małych kroków iść.
Ale byliśmy uzależnieni na to, to jest no, swego rodzaju klub, do którego to nie jest tak zwany traktat otwarty. On jest otwarty w tym sensie, że artykuł 10 mówi o tym, że każde państwo europejskie, które wyznaje, prawda, zasady i wartości, może jakby wystąpić, natomiast to zależy od członków klubu. I no nie było na początku jakiegoś, znaczy nie, nawet nie tyle entuzjazmu. Ten wariant był traktowany jako coś potencjalnie powiedzmy, jako minimum odległego w czasie. Były państwa takie jak, powiedzmy, uczciwie znowu prawda historyczna, bo to o to chodzi, jak Niemcy, które były skoncentrowane całkowicie na kwestii oczywiście zjednoczenia, ale również no, były też jakby wykuwały podstawowe zręby czy sposób myślenia nawet o polityce bezpieczeństwa, mając na uwadze przede wszystkim postawę Rosji. Tak?
Czyli bały się reakcji
rosyjskiej i nie widziały w tym momencie jakby miejsca nawet do takich rozważań, przynajmniej w tamtym okresie, o którym mówimy. Jest takie słynny cytat, to już on jest potwierdzony, bo zostały jakby odtajnione dokumenty z tamtego okresu i tutaj no, sami, że tak powiem, analitycy i dziennikarze niemieccy o tym pisali, że no, ówczesny minister spraw zagranicznych Genscher miał powiedzieć, że owszem, Polacy i inne kraje tegoż, prawda, naszego regionu, mają prawo, no, artykuł 10, tak, ubiegać się o członkostwo w NATO, ale my musimy zrobić wszystko, aby z tego prawa nie skorzystali. Tak to było po prostu w latach tych pierwszych 90. i warto o tym pamiętać. Jeśli chodzi o nasze tak zwane wewnętrzne jakieś analizy, no to biorąc te wszystkie rzeczy po uwadze, nasz cel wydaje mi się instynktownie, nawet jeśli nie był formalnie na początku skodyfikowany, to on no, był jakby określony, przynajmniej w naszych głowach.
Natomiast niezależnie nawet od opcji politycznej.
Tak, niezależnie od tego, że nie było, powiedzmy, dokumentu na tam, nie wiem, 90 roku, który by znacznie stwierdzał, były jakieś rozważania. Więc no, co robią ludzie, którzy poważnie myślą o sprawach bezpieczeństwa? No, dokonują jakiejś analizy, prawda? Ta analiza została zrobiona, ona była robiona w różnych miejscach. Ja osobiście, ponieważ pracowałem wtedy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, uczestniczyłem w takich pracach, więc pracę domową wykonaliśmy. Czyli spojrzeliśmy na to, jak mogłoby wyglądać rozwiązanie alternatywne. I oczywiście ono teoretycznie było możliwe, bo wszystko na świecie teoretycznie jest możliwe, tak? Czyli mówimy o alternatywie, w której czy Polska chce, czy nie chce, ale nie ma wdającej się przewidzieć przyszłości, prawda, możliwości, nie ma zgody po prostu. A pamiętajmy, na to działa na zasadzie konsensusu, wystarczyło jeden kraj, który mógł się sprzeciwić. Czyli ta opcja jest jakby zamknięta dla nas, więc co byśmy musieliśmy, powinniśmy polegać oczywiście na własnych zasobach, które były częściowo ograniczone, a częściowo były w stanie, powiedzmy delikatnie, przebudowy, tak? No jak zawsze podstawą sprawy gospodarcze. No, reformy, wiemy dzisiaj, że one się zakończyły sukcesem. Przy pewnych cenach oczywiście, jakie społeczeństwo poniosiło, ale to był okres, w którym no, brakowało jak gdyby i pieniążków na wszystko i trzeba było przebudować, nie wiem, i system, nie wiem, samorządowy, służbę zdrowia, system w ogóle funkcjonowania państwa, zmiana ustroju i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie było takie proste, żeby sobie powiedzieć, że oho, to po prostu wydzielamy jakąś wielką liczbę środków, a pamiętajmy, to jest też ta wielka różnica dla państw, które są członkami takiego sojuszu zbiorowej obrony jak NATO, a państwami, które nie są, iż dla tych, którzy pozostają, no siłą rzeczy logicznie muszą polegać przede wszystkim na własnych zasobach. Co to oznacza? Oznacza, że muszą, to zwłaszcza koledzy wojskowi to doskonale wiedzą, muszą się przygotować na każdą ewentualność i jak gdyby liczenie na siebie. Co to oznacza? To oznacza po prostu znacznie wyższe koszty, prawda, nawet teoretycznie. Więc no, można było starać się, jeśli przyjąć takie założenie, powiedziałbym, no, romantyczne albo optymistyczne, iż świat tak się zmienił, zimna wojna się zakończyła, Rosja stała się formalnie spadkobiercą Związku Radzieckiego, ale to już nie będzie ten sam, prawda, Związek Radziecki. Rosja się sama zmieni, tam dojdą do głosu demokraci, no trochę na początku ich się pojawiło, prawda? Rosja nie będzie zgłaszała żadnych jakichś, powiedzmy, roszczeń, no nie nawet terytorialnych, ale w ogóle zakończy, krótko mówiąc, polityką imperialną.
I wielu w to wierzyło.
I wielu to wierzyło, no jakieś, powiedzmy, nie można też, znowu, nie można być ahistorycznie, no jakieś, no nadzieja umiera ostatnia, tak? Natomiast oczywiście my mieliśmy uzasadnione powody z oczywistych względów naszych doświadczeń historycznych, które zresztą podzielały inne kraje w regionie, żeby być ostrożnym w takich dywagacjach. Ale no, były jakieś struktury tak zwanego kolektywnego bezpieczeństwa, nie zbiorowy obronę, czyli na przykład wtedy Konferencja Bezpieczeństwa Współpracy w Europie, kto się tam przerodził w organizację, prawda, Bezpieczeństwa Współpracy w Europie, gdzie byliśmy dosyć aktywni, mieliśmy określoną renomę. Przypomnijmy, że w niej uczestniczyły wszystkie państwa, zarówno NATO, dzisiaj Unii Europejskiej, ale również byłego Układu Warszawskiego, PG, czyli nie wiem, Szwajcaria i Kazachstan i Polska i Francja i tak dalej. Więc było takie twórcze budowanie różnych instytucji, różnych mechanizmów, które miały służyć na przykład przejrzystości, miały służyć zniwelowaniu tych wszystkich, czy zredukowanie do minimum potencjalnych zagrożeń wynikających z nagromadzenia pewnego potencjału wojskowego, zwłaszcza znowu on się gromadził gdzie? No właśnie w naszym regionie i wiemy doskonale, że wracając do okresu zimnej wojny, gdyby doszło do jakiegoś konfliktu, no to Polska by była nie tylko uczestnikiem, ale byłaby tym znowu, tym polem bitewnym. Jest taka, oczywiście to nie jest tak, że tylko my nas to dotyczyło i czasami było takie wrażenie, że nie wszyscy rozumieli to w krajach, nazwijmy to, tych starszych, czy nawet państwach założycielskich NATO czy Unii Europejskiej. Pamiętam taką sytuację, to już było po wejściu Polski do NATO, kiedy ja już pracowałem wtedy w biurze pracowym NATO i była wizyta ówczesnego sekretarza generalnego Jaap Hofschoffera, Holendra. Przyjmował go a wtedy jako minister obrony, minister Sikorski. I taki postępował, to się dzieje we wszystkich krajach, taki proces odtajniania różnych dokumentów. I tak ja już widziałem, co się święci, bo tak prowadził tutaj na mojego ówczesnego szefa, czyli sekretarza generalnego. Mówi, oni mówią, coś ci pokażę, tam zaraz usiądziemy, będziemy rozmawiać. I pokazał mu mapę. To była odtajniona mapa potencjalnych celów uderzeń nuklearnych, atomowych Układu Warszawskiego. I mówi, z tego co pamiętam, to ty jesteś tam z okolic, no Holandia nie jest taka wielka, ale prawda, tam Leiden i tak dalej. Zobacz, widzisz tę taką dużą czarną kropkę. No muszę powiedzieć, że tak, to było jeden z celów, ale oczywiście. Polska. Więc próby wykorzystania tych, wracając do takiej organizacji jak powiedzmy WWE, no miały sens, no bo wszystko co służyło temu, aby prawda, uspokoić, żeby sprowadzić większą przejrzystość, żeby dać ten oddech, no licząc na to, że Rosja się zmieni, było korzystne. No można było oczywiście też myśleć, i to robiliśmy, budować wszelkie możliwe elementy współpracy regionalnej. I to robiliśmy.
Czyli jak podejrzewam z tymi państwami, czyli które się wyłoniły.
Wyłoniło się
z bloku
jakby takie
no,
trio początkowo, czyli Grupa Wyszehradzka, prawda? Początkowo to były cztery kraje, czyli Polska, Czechy, Słowacja, Czechosłowacja, a potem Czechy, Słowacja i Węgry. Potem troszeczkę tam w którymś momencie zostali na pewnym wirażu nasi Słowacy przyjaciele ze względów wewnątrzpolitycznych, no, chodziło o zachowanie rządu Meciara. Ale to też miało znaczenie, bo w tym procesie mieliśmy bliskich przyjaciół i współpracowaliśmy. Pracowaliśmy. Tak samo mogliśmy liczyć oczywiście i walczyliśmy o te kraje z punktu widzenia ich ścieżki do różnych instytucji, czyli państwa bałtyckie. No, z Ukrainą wiadomo, ale to wszystko były początki. Prawda była niepokalana taka, że no, z której strony byśmy tego wszystkiego nie mierzyli, nie ważyli, to rachunek wychodził taki, że będzie nam bardzo trudno zmierzyć się z problemem bezpieczeństwa, dopóki istnieje takie państwo jak prawda, Rosja. Więc
czyli jak rozumiem, nie
rachunek
tyle
był dosyć prosty. Mhm. I nie mówiąc o tym, że można było dodać i dodawaliśmy tego różne aspekty, powiedzmy geopolityczne, jak to się mówi, że nie przesadzę, nie przepadam za tym słowem, no, ale jednak geografia jest taka, jaka jest. Tak? No, Polska już w swojej historii przeżyła zbyt wiele okresów, gdzie byliśmy po prostu przedmiotem różnych, nie wiem, sporów, miejscem rywalizacji. My nie chcieliśmy, chcieliśmy być aktorem. Prawda? A żeby być aktorem i współuczestniczyć i współbudować i mieć coś do powiedzenia, no to trzeba być członkiem klubu. I niezależnie od wszystkich aspektów, powiedzmy, wojskowych, a w przypadku na przykład Unii Europejskiej, aspektów ekonomicznych, które były szalenie ważne, bo to też przypomnijmy, to były dwa procesy paralelne, tak samo istotne. To ten aspekt, że dopóki nie będziemy w środku, będziemy mieli znacznie mniej albo bardzo mało do powiedzenia, również był bardzo istotny. Więc no, ten rachunek tych kosztów i zysków i strat był jednoznaczny, więc dla nas nie ulegało wątpliwości, że cel, z jakim stało się już formalnie po paru latach członkostwo Polski w NATO, był celem nie tylko historycznie uzasadnionym, ale absolutnie racjonalnym z punktu widzenia interesów Polski.
Więc jak rozumiem, te inne opcje to nie były tyle alternatywne, alternatywy, co raczej plany B na wypadek, gdyby coś się nie udało, bo ten kierunek był oczywisty.
Tak, ponieważ również, przyznajmy to, pojawiały się czasem, nazwijmy to, dzisiaj się mówi, w przestrzeni informacyjnej, tak? Swego rodzaju pomysły, no najbardziej znane, prawda? Prezydent Wałęsa coś wspomniał o tak zwanym idei NATO bis, prawda? Był jakiś tam, ktoś tam zaczął mówić bardziej, no zabrzmiało to bardziej poważnie, a może jakaś neutralność, coś na wzór Szwecji, prawda, Finlandii. No to było przejawem, po pierwsze, faktu, że Polska stała się krajem demokratycznym, w związku z tym ludzie po prostu
mogli dyskutować.
Dyskutują. No, oczywiście zawsze lepiej, jeśli tego typu może jakieś pomysły nie padają z ust najwyższych w państwie, jeśli to bardziej się ogranicza do ekspertów, do dziennikarzy. No ale to jakby cena, to tak, zawsze to warto powtarzać. No, to nie jest układ warszawski, bo inne są te kraje. Więc to nigdy nie było, nigdy te pomysły, jakie one tam nie było, niektóre wzbudzały pewne kontrowersje, może były nawet, powiedzmy, uczciwie nie do końca przemyślane, czy mówię o nich publicznie, ale one nigdy nie weszły do podstawowego, że tak powiem, zestawu naszych faktycznych, już określonych elementów polityki. I czasami nawet można było się tam doszukać jakichś takich elementów taktycznych, to znaczy no, też chcemy pokazać, że trochę myślimy alternatywnie, ale to naprawdę jest nie ta droga, którą chcielibyśmy pójść. I sądzę, że to było też rozumiane w krajach, które w ostatecznym rozrachunku, czyli krajach członkowskich, które musiały wyrazić zgodę.
No to przesuńmy się dalej na tej, powiedzmy, osi czasu. W którym momencie był ten moment, powiedzmy, w którym to rzeczywiście... Może pan sam uwierzył, że to jest realne i te rozmowy rzeczywiście się zaczęły już stricte o tym, żeby Polska rzeczywiście stała się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kiedy mniej więcej możemy to gdzieś umiejscowić? Czy w ogóle jest to możliwe?
No, mam nadzieję, że to nie zabrzmi, to nie chodzi, że to moja rola, czy ja, moja skromna osoba jakoś, ale jakoś tak... Tak, to, co się działo w mojej skromnej, nazwijmy to, karierze urzędniczej, jakoś tak ciekawie ilustrowało właśnie ten proces, bo ja po przejściu do pracy w MSZ-cie w 90 roku zajmowałem się na początku sprawami dotyczącymi współpracy politycznej wtedy jeszcze ze wspólnotami europejskimi. Tutaj wszystko dobrze poszło, wtedy negocjowaliśmy umowę z tak zwaną stowarzyszeniową. No, z punktu widzenia takich interesów egoistycznych, to po prostu tak dobrze chyba, żeśmy tam te różne postulaty wymyślili, że dosyć szybko zostało zaakceptowane, w związku z tym jakby nawet nie było potrzeby potem zbyt często jeździć do Brukseli, było więcej czasu. Wtedy zacząłem się zajmować sprawami dotyczącymi właśnie OBWE. I to był bardzo ciekawy okres. Tworzyliśmy różne instytucje, prawda, na przykład w Polsce też do dzisiaj istniejące, prawda, Biuro Spraw Instytucji Demokratycznych Wolnych Wyborów. Kończyliśmy pracę, negocjacje nad różnymi traktatami, nad konwencjonalnych sił w Europie, środki budowy zaufania. To był taki okres, rzeczywiście dużo, dużo w tym kierunku szło powiedzmy energii ze strony państwa, urzędników. Ja miałem okazję w tym uczestniczyć. Pamiętam po szczycie w 92 roku w Helsinkach, szczycie OBWE, bardzo długi komunikat. No i to jest często, tak się składa, im dłuższe się stają komunikaty, tym nie idzie to zawsze w parze, że tak powiem. To było już jasne, że ta formuła nie tyle, że uległa wyczerpaniu, ale ona już zbyt wiele z punktu widzenia naszych interesów nie mogła dać. I wtedy no tak się zdarzyło, już niestety nie żyjący ówczesny wiceminister spraw zagranicznych, pan Andrzej Ananicz, wezwał mnie do siebie i powiedział, że chce mnie wysłać do Brukseli, no bo tam już zaczynamy budować takie biuro łącznikowe i ja mówię, a no...
Dobrze, pod kątem NATO.
Tak, mówię, jest to bardzo ciekawe, ale to w jaki cel? Mówię, do NATO musimy wejść, panie Bercie, do NATO. Więc ja pozwoliłem sobie na uwagę, że no ojej, to chyba troszkę tam posiedzę, prawda? Nie, trzeba być optymistą. No jak spojrzeć, to był 93 rok. I rzeczywiście, jak przyjechałem do Brukseli w sierpniu, to byliśmy na etapie, że przykładowo, nie wiem, nawet żeby wejść do kwatery głównej NATO, to ktoś nas musiał wprowadzić, zbieraliśmy takie, prawda, chodziliśmy często.
Jednorazowe
wyjściówki. Jednorazowe, kolega wojskowy to taką miał całą galerię, żeby pokazać, jak jesteś aktywni. No ale prawda jest taka, tu już widzieliśmy, że jednak jak myślę, że zaczęło też żyć samo NATO. Tą sprawę. No bo oczywiście były wcześniej wizyty, no już nie będę powtarzał, tu przyjechał sekretarz generalny, tu był, prawda, prezydent Wałęsa, bardzo szybko pojechał minister Skubiszewski do Brukseli. Coś już się działo, NATO też powołało taką strukturę w Radę Współpracy Północnoatlantyckiej. No taką, żeby dialog prowadzić, tak? Tam dla nas jedyną, taką najciekawszą, bardziej konkretną formą współpracy to była praca w ramach tak zwanej grupy roboczej, do spraw długa nazwa operacji pokojowej, ale operacje pokojowe była troszkę naszą specjalnością, więc ja zostałem oddelegowany jako nasz przedstawiciel, to się tak raz w miesiącu, półtora miesiąca odbywało i z ramienia MON-u pojechał wtedy, no niestety znowu osoba, która już nie żyje, zginęła pod Smoleńskiem, czyli ówczesny podpułkownik Franciszek Gogur. Myśmy się wtedy zaprzyjaźnili, no bo Polska też to była okazja, żeby trochę się pokazać, że my mamy swoje określone zdolności. I to było w ogóle znakomitą okazją, żeby prezentować jakieś swoje możliwości, ale też dawało nam nawet uczestnictwo takich, no wielo, prawda, gdzie uczestniczyło wiele innych krajów, szansę, no, zbadać puls już w samej kwaterze. No bo stolice to stolice, tam są podejmowane decyzje, ale one się zbiegają w jednym miejscu. W przypadku NATO to jest właśnie NATO. I wtedy już było jasne, że coś się dzieje, dlatego że sojusznicy już zmieniła się na przykład podejście niemieckie, o którym wspomniałem, bardzo istotne. Wojska wyprowadzone, zjednoczenie się udało, nie było wielkiego problemu z integrowaniem byłego NRD i tak dalej. Zaczęły się zmieniać parametry, no i w Stanach Zjednoczonych, co jest zawsze kluczem, już była grupa ludzi, bo to też jest dyskusja, która zaowocowała tym, że jednak uznano, tak to można powiedzieć w skrócie, iż no nie można tego tak zostawić, trzeba dać odpowiedź. I bardzo szybko po przyjeździe, pamiętam, to był jakiś listopad, miałem okazję, byliśmy zaproszeni z kolegą wojskowym na takie spotkanie urzędników amerykańskich z Pentagonu, którzy wracali z nieformalnego posiedzenia, wtedy oczywiście nie byliśmy jeszcze na to zaproszani, w Travemünde, pamiętam, w Niemczech, nieformalnego spotkania ministrów obrony, na którym właściwie zostały już przyjęte nieformalnie, jakby została podjęta decyzja, że zostanie zaproponowane tak zwane partnerstwo dla pokoju. To się stało w styczniu na spotkaniu.
Czyli taki, powiedzmy, przedsionek.
I to dla jednych osób to było oczywiście takie troszeczkę forma, no owszem, tam już się pojawiło odniesienie pewne do sprawy rozszerzenia, tego się nie dało, więc, ale dla wielu, niektórych krajów, nazwijmy to z starych członków, to też była taka forma, że no coś zaczynamy, ale to potrwa. Dla niektórych krajów, które, bo to były wszystkie kraje, na przykład, to były zaproszone, znowu, Kazachstan, Szwajcaria, prawda, Estonia, Polska, Hiszpania i tak dalej, no zainteresowanie było różne, co innego interesowało Szwajcarię, co innego interesowało na przykład Mołdowę czy Gruzję, a co innego, czy nie mówiąc o Rosji, tak? A co innego interesowało Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. I my od początku znaliśmy, że, znaczy może tak, nie od samego, może większość osób uznała, ale były też osoby, które jakby trochę mocno wybrzydzały. To już jest jakby inna historia. Natomiast podeszliśmy do tego bardzo pragmatycznie. To znaczy nieważne, co niektórzy myślą, że to będzie troszeczkę wykorzystane w celu zagrania na czas. My chcemy to wykorzystać maksymalnie, aby wstawić tą przysłowiową nogę w drzwi, wykorzystać do nauki, poznania i współpracy służącej temu, co się w NATO określa w żargonie standardów interoperacyjności. To jest znacznie szersza definicja, nie tylko sprawy w cudzysłowie, powiedzmy, tam kalibru pocisków, czy w ogóle wojskowe, techniczne, ale również tak zwanej interoperacyjności instytucjonalnej. No, trzeba było u nas powoływać już wtedy zespoły, które mogły uczestniczyć w jakichś posiedzeniach, prawda, z takim samym mandatem, jak inni przedstawiciele. Bo nie zapominajmy, czy to jest Unia, czy to jest NATO, czy jakakolwiek inna organizacja międzynarodowa, to bardzo często to się o tym mówi, że to jest, działa w formie komitologii. Więc ten to momentum, prawda, ten już pewna dynamika, która się spoczęła, jak zawsze, no, musi być decyzja polityczna, była przez nas, my dokonywaliśmy jako przyspieszenia. Czyli wykorzystywaliśmy te instrumenty, te możliwości, te platformy, które były nam dane, wykonując przy tym pracę domową. I moim zdaniem właśnie, no, z której strony na to nie patrzeć, są oczywiście znakomite już dzisiaj prace, czy w formie nawet książek, które opisują w szczegółach, jak to się odbywało w administracji amerykańskiej, kto był tam działał w Europie, w różnych państwach, żeby tą decyzję, która zaowocowała ostatecznie przyjęciem, prawda, to była pierwsza przyjęciem Polski, Czech i Węgier w 1999 roku. No ale wydaje mi się rzeczywiście, że ta decyzja o jednak otwarciu się już taki bardziej wszechstronny sposób w ramach Partnerstwa dla Pokoju z możliwością, i to jest clue, zróżnicowania poszczególnych państw, czyli te państwa, które no, weźmy tą Szwajcarię przysłowiową, mm-hmm. Które absolutnie nie były
nie
zainteresowane
intencji.
Członkostwem, czy kraje tam związane z Rosją, powiedzmy, które również tak samo, ale były kraje takie jak Polska, które wiadomo było, że będą do tego dążyć i tak się też stało, a to pozwoliło nam, powiedzmy, mówić o tym procesie jak już czymś praktycznie nieodwracalnym. Mhm. I to była ogromna zmiana.
Czyli rozumiem teraz, powiedzmy, w tych okolicach roku 94, 5, czy na końcówce 93, jeszcze rolą tego biura łącznikowego było trochę przyspieszenie tego procesu i dopilnowanie tego, żeby on się w ogóle wydarzył, tak? Wejścia Polski.
No, w maksymalnie takim stopniu, jaki to było dla mhm. nas możliwe, bo oczywiście podstawą w ogóle, to zawsze warto podkreślać, podstawą wszystkiego była po prostu determinacja w Polsce, czyli zgoda ponadpartyjna. Jakby się dzisiaj powiedziało, tak, co zresztą najlepszą ilustracją fakty było, że w odróżnieniu niektórych innych państw, jak już zostaliśmy zaproszeni, w Polsce nie było potrzeby robienia referendum na ten temat, bo to było tak jasne jak słońce, to była tylko strata pieniędzy. Wszystkie partie polityczne, wszystkie główne ośrodki były za i to była bardzo mocna podstawa, czyli ta praca zasadnicza, polityczna była wykonywana od szczebla prezydenta, premiera, ministra jednego, drugiego i nie tylko ministrów spraw zagranicznych i obrony, finansów na przykład, wspomnijmy, i na szczeblu, nie wiem, no oczywiście wojskowi mieli bardzo dużo pracy do wykonania, mhm. ale to wszystko oczywiście musieliśmy to potem konfrontować z rzeczywistością międzynarodową, starać się na nią wpływać w takim stopniu, jak to jest możliwe. Natomiast Bruksela była rzeczywiście dosyć istotnym miejscem, mhm. dlatego że jak mieliśmy jakieś wątpliwości, no z grubsza biorąc, nawet osoby, które nigdy nie pracowały w dyplomacji, ale wiedzą, że no, placówek spływają różne, prawda, informacje, tam szyfogramy, prawda, placówki starają się powiedzieć, dobra, co w trawie w piszczy, nie wiem, w Paryżu, w Berlinie, w Rzymie, w Waszyngtonie i tak dalej. I to jakby jest robione, taka jest rola między innymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych i podległych, prawda, placówek. Natomiast no, czasami to prościej można było uzyskać informacje, co tak naprawdę z tego wszystkiego wynika, kiedy się rozmawiało z osobami już w kwaterze, czyli na przykład z przedstawicielami delegacji w samym państw członkowskich w NATO, bo to wtedy wiedzieliśmy, jakie mają instrukcje, biorąc pod uwagę to, co mówią. No plus dochodziło oczywiście te decyzje, które były kodyfikowane w formie kolejnych tam komunikatów, posiedzeń ministrów, spraw zagranicznych, obrony i tak dalej. Więc i praca organiczna, jeszcze raz powtarzam, tu było wiele rzeczy, które my wykorzystywaliśmy do maksimum, na przykład taka sprawa bardzo prozaiczna, pragmatyczna, mianowicie jak się czegoś nie da uzyskać od struktury, w tym przypadku NATO, no to oczywiście stara się wykorzystywać różne struktury, znaczy współpracę mhm. dwustronną, to zgoda. Ale przykładowo, mówimy o sprawach bezpieczeństwa, w tym obronności. No jak się zapyta przedstawicieli państwa X, no słuchajcie, no przebudowujemy system jakiejś, nie wiem, obrony przeciwlotniczej, które według was elementy byłyby, czy systemy lepsze? No to dziwnym trafem zwykle pewnie usłyszymy, że pewnie te, które tak, to państwo produkuje. Natomiast to jest naturalne. Natomiast mogliśmy już w momencie, kiedy zaczęło działać Partnerstwo dla Pokoju, mogliśmy uzyskiwać tak zwaną bezpłatną i w sumie politycznie neutralną, czy narodowo neutralną poradę ze strony urzędników cywilnych i wojskowych. To było naprawdę bezcenne. Już nie mówiąc oczywiście o tych wszystkich mechanizmach, których też się trzeba uczyć. I to pozwalało nam mieć również wgląd.
A wtedy w Brukseli w latach, w połowie powiedzmy lat 90. jaka była w ogóle atmosfera wokół kandydatury Polski, wokół polskich urzędników, którzy przy tym pracowali? Czy jakby patrzono z życzliwością na to ewentualne członkostwo? I czy w ogóle to był trudny proces, przekonywanie ludzi i lobbowanie za tym, żeby zgodzić się jak najszybciej, żeby Polska dołączyła do NATO?
No, my lobbowaliśmy jako Polska wszędzie. Bo to oczywiście tutaj jest sporo też spisanych nawet wspomnień różnych naszych dyplomatów, nie wiem, w Waszyngtonie chociażby, prawda, ale też i w różnych stolicach, bo to trzeba, no trzeba ponamawiać, trzeba przedstawiać, trzeba mieć argumenty. My te argumenty mieliśmy, Ale musieliśmy się mierzyć, no jednym z kluczowych spraw to była już wspomniana rola Rosji w tym wszystkim, tak? I rzeczywiście trzeba było się przebijać przez wiele lat z przekazem, no i nawet powiedzmy, używając takich mocniejszych słów, zwalczać swego rodzaju podejście, które czasami było określane po prostu po angielsku Russia first, czyli prawda, najpierw to my się musimy w jakiś sposób dogadać z Rosją, bo ona jest najważniejsza w tej łamigłówce, a dopiero potem możemy się zająć ewentualnie nawet uzasadnionymi politycznie, prawda, słusznymi postulatami innych krajów. Więc to było trudne zadanie i to też oznaczało, że oczywiście my staraliśmy się, no, w duchu znowu czasu, też no, jakieś relacje mieć w miarę dobre z przedstawicielami rosyjskimi. Nie zmieniając oczywiście naszych, prawda? Na tym polegał cały, że pytanie pana dotyczyło życzliwości. Owszem, no, życzliwość była i tu wiele takich przykładowo, jak chcieliśmy się dowiedzieć, nie wiem, jak działają delegacje tak od wewnątrz, żeby prawda, to czasami tak jest, jak ktoś późno wchodzi do gry, to może wykorzystać, może skonstruować najlepszy model, prawda? Tak. Jak to...
Korzystając z doświadczeń.
A, giełda warszawska na przykład to inny temat, ale troszkę wiem jak to przypadkiem, jak się to odbywało. To początki były bardzo skomplikowane, ale ma jeden z najbardziej nowoczesnych takich, prawda, konstrukcji, no bo można było wykorzystać różne doświadczenie. Tak samo chodziło na to, więc na przykład chodziliśmy, pytaliśmy delegacji, to nie wiem, Kanadyjczycy zrobili coś takiego, że zrobili taki staż dla właściwie tam, ja akurat kolokwialnie się tam załapałem, prawda, bo jeszcze przyjaciel mój węgierski. I po prostu byliśmy gośćmi przez cały tydzień. Mogliśmy chodzić, prawda, wypytywać wszystkich przedstawicieli w komitetach, jak to działa, jakie są relacje, bo są na przykład różne modele przykładowo tych relacji polityczno- czy cywilno-wojskowych, tak? Są kraje, tak jak Kanada, która właściwie zintegrowała to całkowicie, no bo taki to jest system, prawda? A są kraje bardziej ostrożne, tak jak Niemcy, gdzie to jednak są troszkę dwa światy, one się tam spotykają. My uznaliśmy, na przykład biorąc, ucząc się tego od różnych tutaj delegacji. W delegacji francuskiej na przykład to taka ciekawostka, bardzo pomocna była osoba, która była radcą politycznym, a dzisiaj to jest prezydent Gruzji. Bo była wtedy rzeczywiście dyplomatą francuskim i też była bardzo pomocna. Więc na przykładowo w tej sprawie tych relacji, jak tworzyć już potem w przyszłości przedstawicielstwo, poszliśmy taką drogą pomiędzy, dlatego że podobał mi nam się model kanadyjski, ale wtedy mieliśmy po prostu za mało jeszcze ekspertów cywilnych w sprawach obronności. No to wystarczyło spojrzeć, prawda, kto pracował w MON-ie, to w większości to byli, prawda, wojskowi. To było zbyt ambitne. No a z kolei ten model niemiecki, on troszeczkę już nie przystawał do tych realiów i tak dalej. Więc takich rzeczy było dużo, więc z tą życzliwością było dobrze. Ale oczywiście życzliwość życzliwością, ale są interesy, są poglądy i musieliśmy się z nimi zbagać na różnych płaszczyznach, korzystając z tych atutów, które mieliśmy, korzystając z wszystkich form, które pozwalały nas przede wszystkim, pozwalały nam przekonywująco uzasadniać, dlaczego nasze członkostwo nie będzie tylko dobre dla nas, ale będzie dobre również dla NATO. A to stało się nawet wymogiem formalnym w 1995 roku, kiedy NATO, państwa NATO uzgodniły, to obowiązuje do dziś, to się nazywa tak zwane studium rozszerzenia NATO. I tam są de facto jak gdyby warunki brzegowe i jednym z kluczowych elementów to jest właśnie, no, że przy podjęciu decyzji sojusznicy będą się o przyjęciu lub nie danego państwa, sojusznicy będą się kierować analizą, czy dane członkostwo poprawi bezpieczeństwo sojuszu lub nie.
I to, rozumiem, było
chłania
czasem
się kasu z dzisiejszej Ukrainy. No taka jest prawda, tak? Państwo w stanie wojny, no nie jest tak łatwo przekonać sojuszników, niezależnie od nich rzeczywistości, że to poprawi w sposób automatyczny. I trzeci wątek, również bardzo ważny dla nas, to była kwestia wspomniana w studium o tym, że z oczywistych względów historycznych NATO nie chciało importować problemów o charakterze jakichś konfliktów. Czyli kładziono nacisk na, słuchajcie, chcecie, już wiemy, do NATO, ale jak macie jakieś spory, zatargi z sąsiadami zwłaszcza, to je rozwiążcie najpierw, bo my nie chcemy się nim zajmować. No, kłaniają się relacje do dzisiaj dosyć skomplikowane. Grecja, Turcja, tak? Więc to też sprawiało, dla nas to było nawet, było to dodatkowym bodźcem do polityki, którą już prowadziliśmy. I to był bardzo mocny argument, że my często występowaliśmy jako Grupa Wyszehradzka, albo przynajmniej koordynując,
Ale czy w naszym kontekście chodziło tylko o Rosję, co wydaje się oczywiste, czy też o inne państwa?
Nie, chodziło w ogóle o wszystkie. No, każde, nie ma takich państw, które nie mają jakichś tam, prawda,
no,
sąsiedzi
wiadomo,
zwykle częściej się kłócą, prawda, niż państwo odległo od siebie. Nie wiem, potem jak już była wiele lat później, na przykład kwestia już tej kolejnej fali rozszerzenia, na przykład nagle pojawiały się jakieś kwestie tam pewne jeszcze niejasności, tak jak nazwijmy, zaszłości dotyczące nawet pewnych kwestii terytorialnych, na przykład Słowenia, Włochy, tak? Znana sprawa potem dzisiaj północna Macedonia, Grecja, no co tak. Prawda, zablokowały i tak dalej. No to były realia, więc to wszystko jakby sprawiało, iż nie było tematu, który można było potraktować, o, ten jest nieważny, zostawmy to, prawda? Na przykład w Polsce dużo kontrowersji wzbudził tak zwany obiad drawski i w ogóle zachowanie pewne niektórych tutaj kolegów w mundurach wobec cywilnego kierownictwa, prawda? I ponieważ to zrodziło sporo pytań również w NATO czy w Polsce, jest wszystko okej, bo to jest jedna z zasad, prawda? Demokratyczna kontrola nad siłami zbrojnymi. Jakie było rozwiązanie? Uważam, najbardziej z fundamentalnych z możliwych. To znaczy, dzięki między innymi temu mamy zapis konstytucji, która wtedy mniej więcej była przyjmowana, dokładnie określający tą sprawę. To też bardzo pomogło. Także tak, była życzliwość, ale trzeba było ją stymulować, podtrzymywać i tak jak mówię, w ostatecznym rozrachunku to jednak te racjonalne poglądy, czy racjonalne argumenty, takie nawet chłodne, były chyba najważniejsze.
Ale z tego właśnie wnioskuję, że jakby kluczową jednak mimo wszystko kwestią była kwestia Rosji, to, że wielu mówiło Russia first.
To był problem. Znaczy,
jak to w ogóle przełamano? No i tutaj dotykamy kluczowego tematu, który gdzieś tam się pojawia do dziś i jest podnoszony przez stronę rosyjską. Czyli co wtedy rzeczywiście Rosji obiecano, a czego nie obiecano?
Tak, to jest, to dobrze, zacznijmy od tego, bo to jest temat, który troszkę niestety dalej jakby żyje. Więc tak do końca w 100% to my się wszystkiego już chyba nawet nie dowiemy, chociaż wiemy bardzo dużo, no bo część uczestników tego procesu z samego początku lat 90., prawda, zwłaszcza po stronie amerykańskiej i po stronie niemieckiej, już po prostu nie żyje, tak? Natomiast już z dokumentów, które zostały czy opublikowane, czy nawet z relacji, oczywiście pewne kwestie były poruszone, które można było, mówimy tylko, jeszcze raz, to mówimy o roku praktycznie 90., może w porywach 91., prawda? I one dotyczyły tak naprawdę kwestii zjednoczenia Niemiec. Więc jeśli spojrzeć na to z perspektywy przyjaciół niemieckich, no to powiedzmy cynicznie, oni by gotowi byli oddać wszystko, co nie należało do Niemiec, tak? No taka jest prawda, tak? Były też pewne głosy w administracji amerykańskiej, no przecież pamiętamy, no, różne przemówienia, tak zwane tam Chicken Kiev i tak dalej, które przecież nawet podważały albo jako minimum z wielką nieufnością podchodziły do samej idei na przykład niepodległej Ukrainy, tak? No były przecież... Mówię, no taka jest znowu, powtarzam, to prawda historyczna, że jak się zapytać przyjaciół z państw bałtyckich, to przecież im też odradzano, że może tak się nie śpieszcie z ogłaszaniem nieplojuszki i tak dalej. To wszystko wiatr historii. Natomiast co do tych tak zwanych obietnic, po pierwsze, znakomicie zweryfikował, czy to sam Gorbaczow, no też już nie żyje, ale kilkakrotnie powiedział to publicznie, że wszystkie te sprawy dotyczące, co to jakoby, wiecie, my tam nie będziemy się rozszerzać, my to nie pójdziemy w tym kierunku, a było w kontekście dyskusji o zjednoczeniu Niemiec. Druga sprawa, to na to są też, że tak powiem, dokumenty, które pokazują, czyli już zdeklasyfikowana tak zwana korespondencja między prezydentem Clintonem a prezydentem Jeltsinem. To tak w żargonie się mówi, prawda, Billa do Borysa albo na odwrót, tak? I tam jest, no jakby powiedzieć dzisiaj czarno na białym, iż Jeltsin próbował jeszcze tam w jakimś 94 powiedzmy roku, no to wtedy słynne oświadczenie złożone w 93, prawda, w Warszawie, którego potem Rosjanie próbowali się wycofać, które właściwie stwierdzało, że Rosja to nie ma problemu z wejściem naszym, tak? I Jeltsin chciał niejako wymusić na Clintonie obietnicę, najlepiej na piśmie i publicznie, że nie będzie właściwie się na to za bardzo rozszerzało, nawet jeśli ten artykuł 10. I odpowiedź Clintona była no, super klarowna. Borys, po pierwsze, to ja za bardzo nie mam ochoty takiej deklaracji, bo to by było niewłaściwe wobec tych państw, które mają. A po drugie, nie ma takiej możliwości, żebym ja ktoś taką deklarację mógł złożyć, no bo to by oznaczało co w praktyce?
Oznaczałoby, artykułu 10.
Trzeba by było renegocjować artykuł 10. Prawda? A to już jest też w gestii parlamentów i tak dalej. To nie jest taka sobie sprawa hopsiupci. Innymi słowy, to, co gdzieś tam przy kominku zostało powiedziane, prawda, w 90. czy nawet w 91. roku, nigdy nie zostało skodyfikowane, nie uzyskało żadnej mocy sprawczej, by tak na dobrą sprawę nie mogło. I politycznie to po prostu było praktycznie nie do przyjęcia. I tak no jeszcze w związku z tym ciekawostka, pamiętam, to już był rok jakiś 90., no już praktycznie się witaliśmy z gąską, tak? Tak, nawet 97 bodajże, to było zaraz po wystąpieniu prezydenta Putina na konferencji monachijskiej, taka bardzo ostra, taka mowa antyamerykańska, nazwijmy delikatnie, i on tam wspomniał właśnie o tych jakoby obietnicach złamanych przez NATO nie rozszerzaniu się. I przychodzili wtedy, bo były dosyć dobre relacje. No ja byłem w tym urzędnikiem, prawda, jeszcze, znaczy byłem w delegacji, prawda, znaczy byłem już, przepraszam, 2007, byłem już urzędnikiem natowskim, no ale tam z delegacji rosyjskiej, czy tam gdzieś mogą, czy nie było takiego dokumentu. Ja mówię, słuchajcie, możecie szukać, no archiwa w dużej części już natowskiej były dostępne dla wszystkich, prawda? I mówiłem, nie znajdziecie takiego dokumentu, sekretarz generalny, jakikolwiek urzędnik, bo nikt nie mógł nic takiego powiedzieć, takiej opinii złożyć, bo ona by była jakby naruszeniem podstawowych dokumentów i to jest absolutna fikcja. I Rosjanie ci, mówię o tych urzędnikach, oni to rozumieli. No, ale oczywiście na Kremlu nie pasowały fakty do narracji. I tak ten mit, że tak powiem, pozostał. A potem niestety, trzeba powiedzieć, on troszeczkę jeszcze żyje z tego względu, że do dzisiaj są osoby przecież, i to niestety w krajach nawet członkowskich NATO, które uważają, że po co właściwie było przejmować te kraje. Ale to już wszystko poszło innym torem i to już są spekulacje zupełnie nieistotne w tym momencie.
Ale czy rzeczywiście podjęto jakieś ustępstwa wobec Rosji już w tej dalszej fazie?
A to jest inna sprawa. Jeśli mówimy o fundamentalnej, nie. Decyzja o podjęte rozszerzenie, no wiemy, stało się, prawda? Miał miejsce. Natomiast rzeczywiście ta polityka Russia First została gdzieś w połowie lat 90. przekuta w coś już bardziej strawnego, no nadal trudnego dla nas do przyjęcia, no ale takie były realia. Czyli ja to bym nazwał taką polityką jak gdyby junktum, to znaczy związek pomiędzy dobrymi relacjami z Rosją, prawda? Ze strony no oczywiście państw członkowskich, ale również samego NATO, a procesem rozszerzenia. I nie jest przypadkiem, że tak zwany akt stanowiący, czyli taki dokument, oczywiście on ma moc polityczną, nie jest to traktat, no ale jednak, określający zasady relacji pomiędzy NATO a Rosją, on został przyjęty w Paryżu bardzo w krótkim odstępie czasu przed szczytem w Madrycie, na którym zaproszono trzy kraje, czyli dokonało się wtedy rozszerzenie. No bo to
był 97.
Mówimy o 97 roku. Sojusznicy, no na to nie mieliśmy wpływu, przyjęli taką deklarację, która potem została skodyfikowana właśnie w tym akcie, że na przykład NATO, to tak zwane zasady 3 nie, czyli NATO nie ma planów, intencji, powodów, żeby rozmieszczać broń nuklearną na terytorium każdego nowego państwa członkowskiego. No to było jakby forma ograniczenia, prawda, pola manewru, no ale cóż, wchodząc czy to do NATO, czy do Unii, trzeba zaakceptować te decyzje, które zostały przyjęte i na to nie mieliśmy wpływu. Ale już mieliśmy troszkę większy wpływ na drugą kwestię, która też została skodyfikowana, czyli że jakby taka obietnica, że sojusz nie będzie realizował polityki zbiorowej obrony, no bo to jest fundament, że tak powiem, sojuszu, poprzez rozmieszczanie stałe, znaczących sił bojowych. Nigdy to nie zostało określone. Jest tam w jakichś rozmowach kolorowych mówił o jakichś tam dwóch dywizjach, prawda? Znowu na terytorium nowych członków. To było też przedmiotem pewnych dyskusji w ramach OBWE i Ostateczna wersja, którą przyjęta, ona jest różnymi wyjątkami, czyli najważniejsze jest takie, że gdy tu chodzi do jakichś, prawda, sytuacji już konwirowych, to po prostu i zwyczajnie to nie obowiązuje, prawda? Była kwestia nawet ćwiczeń, również to nie obowiązuje, tak dalej. No po to, żeby
nie obowiązuje w razie jakiegoś...
Tak, żeby te ograniczenia nie były jakieś zbyt dotkliwe. I myśmy o to walczyli. No ale znowu, takie były realia i tak dotrwaliśmy do momentu, w którym staliśmy się członkiem NATO. Prawda? Więc wtedy jeszcze, czyli w 99 roku, to można było powiedzieć, że to no, wtedy te relacje z Rosją były niezłe, tak? A potem wiemy, jak się to wszystko potoczyło, do władzy doszedł Putin i można powiedzieć do 2010 roku stosunki się rozwijały i Polska też uczestniczyła, ale już zupełnie z innego punktu, bo wtedy uczestniczyliśmy już w tym procesie rozwijania relacji z Rosją jako pełnoprawny członek NATO. Mhm.
Chciałem zapytać, żeby tak spiąć klamrą, jeszcze na koniec porozmawiamy o Polsce, o tym, czego mogą się nauczyć Ukraińcy z tej naszej drogi do NATO, ale jeszcze zanim, żeby tak spiąć klamrą tę część historyczną. Jak pan wspomina ten 12 marca 99 roku? Jakie emocje wtedy towarzyszyły ludziom, którzy przy tym bezpośrednio pracowali? Tak jak pan.
No emocji było dużo. No oczywiście ten taki akt podpisania, prawda, w Stanach Zjednoczonych z polskiej strony podpisywał też nieżyjący niestety minister Geremek. No wiesz, nieżyjący, prawda. Znaczy, wcześniej przedstawiałem Madeleine Albright. To była wielka chwila. No, dla osób, które się tym zajmowały, zwłaszcza w Brukseli, ten moment taki najbardziej wzruszający, to był moment podnoszenia flag na maszt. I to, powiedzmy uczciwie, no, gdzieś tam jakaś łezka się pojawiła wokół, bo faktycznie to są takie momenty, w których człowiek zdaje sobie sprawę, że mój Boże, uczestniczę, miałem szczęście, zaszczyt uczestniczyć w czymś naprawdę historycznym. Jakąś tam cegiełkę swoją wniosłem. I co najważniejsze, my mamy... No nasza historia pełna jest zakrętów. No, z jednej strony nie jesteśmy i nie różnimy się od innych. No, mamy dużo powód do chwał, prawda? No, to są to tak zwane wygrane bitwy, ale też mieliśmy przegrane, tak? I znacznie bardziej dające satysfakcję i radość jest moment, w którym coś pozytywnego się realizuje, prawda? A jak spojrzeć tak właśnie już z tej perspektywy historycznej, no to jeśli zaczęliśmy tą drogę na początku lat 90., a w 97 roku już, przepraszam, w 99 mówimy oczywiście, 97 była decyzja, natomiast rozmowa akcesyjna, ale potem te flagi powędrowały na maszt, to człowiek wiedział, że coś się udało zrobić konkretnego, co bez jakiejś przesady, ale wydaje mi się, że sprawia, że przynajmniej te fundamenty polskiej polityki bezpieczeństwa, naszego bezpieczeństwa polskiego, są silniejsze niż trzeba by się cofnąć, nie wiem, no kilkaset lat praktycznie, tak? A to jest dużo, to jest naprawdę dużo. I taki dodatkowo, nawet przed tymi flagami, bo to zawsze jest tak wizualnie i symbolicznie, mocny moment. Nagrywamy się tuż przed tym, jak chyba nasi przyjaciele szwedzcy będą doświadczać takich przyjemności. To dla mnie osobiście też ważnym bardzo momentem było to, że po tym, jak zostało wystosowane zaproszenie, zakończyliśmy rozmowy akcesyjne i potem już była kwestia ratyfikacji, to tam trwało z półtorej roku, byliśmy już zapraszani na posiedzenia bez prawa decydowania, ale z prawem głosu. No. Mogę powiedzieć, że dużo z tego głosu korzystaliśmy. Ja pamiętam taki zastępca ambasadora francuskiego, o którym się tam spierałem na posiedzeniach, on tak się wziął pod boki, to mówi jak 98 rok, tak? 99 i mówi tak, wiesz, mówi, a komplement, wy zachowujecie jak Francja Północy. No, znaczy to dla Francuzów, no, bo Francuzi mają tą tradycję, że byłoby być troszkę odrębnie, a myśmy po prostu mocno walczyli już wtedy o to na przykład przekonanie, że kwestia rozszerzenia, już jeszcze sami nie będąc formalnie członkiem, prawda, że kwestia rozszerzenia państwa bałtyckie jest absolutnie w fundamentalnym interesie. I parę innych rzeczy właśnie dotyczących Rosji rosyjskiej. I jak dochodziło do punktu, w którym my byliśmy 100% przekonani, że mamy rację, no ale cóż, no nie byliśmy jeszcze członkiem, no to wtedy mogliśmy tylko nieśmiało sugerować, no ale wtedy nam mówiono, kochani, ale nie wy decydujecie. I w momencie, jak staliśmy się formalnie członkiem, to było tuż przed szczytem w Waszyngtonie w 99 roku, ja miałem, to brzmi perwersyjnie, ale to była wielka przyjemność dla mnie osobiście i tak powiedziałbym państwowo-twórczo. To się w żargonie nazywa twardy nawias. Znaczy coś, o co się dobijałem, domagałem się, no ale nie mogłem, prawda, uzyskać. Chodziło o komunikat, część komunikatu na szczyt. A dzisiaj, ponieważ już jesteśmy członkiem, to ja zakładam tak zwany twardy nawias. Innymi słowy, dzisiaj już nie możecie mi powiedzieć, że tylko słuchacie, co mówię. Musicie mnie teraz przekonać, żebym ja ten twardy nawias znam, bo ja w imieniu Polski na ten akurat pasus, już nie pamiętam, jaki to był pasus, nie dam zgody. I to oznaczało już wtedy różnicę namacalną, bardzo konkretną. Dzisiaj jesteśmy członkiem i możemy robić to, co mogą sobie pozwolić członkowie. To jest, nie mówię oczywiście o, można mówić, wszystkich innych rzeczach, prawda, artykuł 5 i tak dalej, ale dla mnie jako tego wtedy jeszcze młodego dyplomaty, to był taki moment, powiedziałbym, no wręcz takiego spełnienia, powiedziałbym, i zawodowego, i jakby patriotycznego.
Cały czas mam w głowie taki cytat z naszego kolegi ośrodkowego Michała Bogusza, który w jednym z wywiadów powiedział, że Polska przez lata była przed murzem. Z definicji przedmurze jest po złej stronie muru. Teraz po raz pierwszy w naszej historii, jako że jesteśmy członkami NATO, jesteśmy po tej dobrej stronie muru. Jesteśmy za tym murem, którym jest Pakt Północnoatlantycki. I chciałem zapytać, przejść do tej części, którą już zapowiedziałem, czyli tej dotyczącej przyszłości, czyli Ukrainy. Czy jest coś, co Ukraińcy mogą wynieść z tej naszej drogi do NATO? Oczywiście sytuacja jest bardzo inna, ale może są jakieś takie punkty wspólne, co Ukraińcy mogliby się od nas w tej dziedzinie nauczyć?
Oczywiście, no ja tutaj nie będę, tak powiem, kolokwialnie mówiąc, zachwalał polskiego towaru, bo to każdy ma prawo pójść swoją drogą i ocen wiemy już z doświadczenia, które jest różne, zróżnicowane, że nasi przyjaciele ukraińscy są bardzo samodzielni w swoich ocenach. Więc mogę tylko przedstawić pewne argumenty przemawiające za tym, że chyba warto by było, było to w ich interesie, aby zapoznać się z pewnymi doświadczeniami, czy no nie tylko naszymi, no ale no, Polska jest jakby tutaj krajem, który nawet biorąc pod uwagę potencjał, parametry, tak, ze wszystkimi oczywiście różnicami, tak, wojna i tak dalej. No więc pierwsza sprawa to jest, to nawet mogę powiedzieć, że w ubiegłym roku przed szczytem w Wilnie miałem okazję z taką grupą ekspertów polskich, ale też zagranicznych być w Kijowie. No mniej więcej już wiedzieliśmy, no, czego można się spodziewać po szczycie w Wilnie. No niestety nie było konsensu, prawda, żeby pójść dalej, jeśli chodzi o drogę, szybką ścieżkę, tak to nazwijmy, członkostwa Ukrainy. To, ale wiadomo było już mniej więcej, że no będą zaoferowane różne nowe możliwości współpracy, między innymi przede wszystkim powołanie do życia tak zwanej Rady NATO Ukraina. Do tej pory funkcjonowała komisja i dalej. To wszystko tak brzmiało troszkę tak biurokratycznie. I pamiętam, że to uderzyło mnie, a to, że kiedy o tym mówiliśmy, w takim panelu na przykład z byłym ministrem spraw zagranicznych Litwy, Linkiewiczusem, no, nasi ukraińscy przyjaciele tak odnosili się tego z takim, no nie tyle nawet sceptycyzmem, ale wręcz szalenie to jakby dezawowali, mówiąc, to w ogóle to nie ma znaczenia, to w ogóle co to jest jakiś pic, po co nam to i tak dalej. No i właśnie wtedy już pamiętam, że tam się wytłumaczyć, no wspólnymi siłami, słuchajcie, no musicie żyć z realiami, tak, no przyjaciele nasi bałtyccy, kiedy my wchodziliśmy do NATO w 1999 roku, im też jeszcze wcale nie było to przesądzone, prawda? Bo to w ogóle nic nie jest przesądzone, trzeba walczyć do ostatniej chwili. I zróbcie, tak nam się wydaje, to co my robiliśmy. No jak jest to? Obrazić się i wskoczyć wariant, tak, do morza? Nie, wykorzystujcie te mechanizmy, które są złożone. A Valor na przykład, to jest pewne podobieństwo, prawda, do Partnerstwa dla Pokoju, czyli Rada NATO Ukraina jest taka, że ona może tworzyć szereg różnych grup roboczych. Ona zmusza niejako, daje taki mandat, u wszelkiego rodzaju urzędnikom właśnie natowskim, cywilnym, wojskowym, że oni mają pomagać Ukrainie, prawda? Jest, można sobie wymyślać jakieś nowe rozwiązania, które wcześniej, powiedzmy, na wszystko trzeba było, wszystko były znacznie trudniejsze politycznie. I klasycznym przykładem, jakiego jest powołanie tego centrum szkolenia, analizy, która zresztą mieści się będzie w Bydgoszczy, którego celem jest, że tak powiem, dzielenie się lekcjami, no, między innymi z wojny w Ukrainie, szkolenie, prawda, i dalej. I to jest znakomity przykład. To wszystko trzeba wypełnić treścią. Ten mandat, jeszcze szczerze mówiąc, jeszcze nie jest do końca określony, ale to pokazuje, jak, no, jak warto być. Emocji nie da się oczywiście z tego nie odnieść. To jest całkowicie zrozumiałe. Każde państwo, które chce wejść do NATO, a należy do nich przez kraje, no, tak jak Szwecja i Finlandia, które dosyć spokojne, nie, jeszcze parę lat temu nikt nie mówił o jakimś tam wielkim zagrożeniu i tak dalej. Ale również państwa, które są w stanie wojny, no już im naprawdę, no to jest oczywiste, dla nich to jest sprawa wręcz egzystencjalna. I to nie da się tych emocji jakby gdzieś schować do kieszeni. Ale żeby polityka była skuteczna, ona musi mieć też wymiar taki bardzo racjonalny, bardzo powiedziałbym wręcz chłodny. A to oznacza właśnie wykorzystywanie wszystkich możliwości, które się pojawiają. I co więcej, to jest też taka nieśmiała porada, czy to, co moglibyśmy się podzielić naszymi doświadczeniami, właśnie to współpraca regionalna. Nie można się na kogokolwiek obrażać. Nie można tylko myśleć kategoriami, że liczą się w sojuszu państwa największe. No bo oczywiście, że ich głos, no zwłaszcza amerykański, jest najgłośniejszy. Prawda? I to jest prawda. Ale z drugiej strony zasady funkcjonowania NATO są takie, a widziałem to z bliska, że kraj, który nawet nie ma sił zbrojnych, bo nie posiada ich, Islandia, jak jest jakaś kwestia, która jest szalenie istotna dla tego kraju, nie będą mieli zahamowań. Oni coś zablokują, wymuszą, no to, żeby inne kraje jakby postarały się wziąć ich interesy pod uwagę. Innymi słowy, szalenie jest ważne kultywowanie bardzo dobrych relacji i jakby wykorzystywanie doświadczeń, w tym przypadku mówimy o Polsce, ale i rozwiązań, a jeśli to się uda zrobić jakiś w ramach wspólnych inicjatyw, tym lepiej. To robi tak zwane dobre wrażenie i pokazuje, że nie tylko jak dany kraj się zachowuje dzisiaj, ale jak może się zachowywać później, jak już stanie się członkiem, dlatego że no, tak to ten proces ma. Ma to do siebie, że kraj, który chce się dostać, myśli kategoriami dnia dzisiejszego, powiedzmy jutrzejszego, ale kraje, które są dzisiaj członkami, no wybiegają naprzód znacznie dalej, bo myślą już okej, okay, a co to będzie oznaczało, jak kraj X wejdzie, czy my będziemy musieli z tego tytułu ponosić większe, prawda, jakieś ciężary, a co to będzie dla nas oznaczało z punktu widzenia, powiedzmy, wojskowego, a finansowego, a politycznego i tak dalej. I to trzeba brać pod uwagę. I dlatego wszelkie formy właśnie współpracy regionalnej mają takie znaczenie. No, jest szereg innych kwestii, bardzo nawet takich, powiedziałbym, technokratycznych, o których mogłamy znać, ale no, to powinno być przedmiotem, jeśli będzie takie zainteresowanie jakichś tutaj już bezpośrednich rozmów. No, ale klucz do tego jednak leży w tych stolicach, mówimy o Kijowie, ale można wymyślić jeszcze parę innych, żeby były tym zainteresowane.
Będziemy śledzić na pewno ukraińską drogę do NATO. My zaraz siadamy także tutaj z panem Robertem do nagrania kolejnego materiału, trochę dotykającego tego, o czym mówiliśmy w tym podcaście, materiału wideo, więc zapraszamy na nasz YouTube. Opublikujemy obie te rzeczy w tym samym momencie, więc już powinien być ten film także dostępny na naszym kanale YouTube. Dziękuję za tę rozmowę, za te wspomnienia i za całą tą fascynującą historię.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.
Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.